Witam Was, bracia i siostry. Przygotowałem dzisiaj takie rozważanie, krótkie mi się wydaje, 6 fragmentów na temat tego, jaką funkcję w naszym życiu sprawuje Słowo Boże. Ogólnie o Słowie Bożym. Często to jest nawet nie fragment, tylko jeden werset. Przeczytamy sobie je po kolei, no i oczywiście jakoś to będę komentował. Na początku chciałem zacząć od 3 takich rzeczy, do których Słowo Boże jest przyrównane w Słowie Bożym. I Słowo Boże jest jak lustro, to jest w liście do Jakuba, jest jak miecz, na przykład czytamy w liście do Hebrajczyków, i jest jak pochodnia, na przykład w psalmie 119. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie pierwsze takie miejsce, to jest właśnie list Jakuba, gdzie jest właśnie mówione o tym, że Słowo Boże jest tak jakby lustro czy zwierciadło. Spróbujemy się zastanowić nad tym, co to znaczy. To jest list Jakuba, pierwszy rozdział, 23 werset. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Widzimy, że człowiek, który słucha Słowa Bożego, jest tutaj przyrównany do człowieka, który tak jakby przyglądał się w lustrze, swemu odbiciu. I można by się zastanowić teraz, po co człowiek wymyślił lustra i po co one są potrzebne. No, ciało ludzkie zostało tak skonstruowane, że mamy niepełny obraz samego siebie. Możemy sobie popatrzeć, no nie wiem, na ręce, na nogi, ale na przykład na plecy już będzie problem. No nie wiem, albo zobaczyć, czy mamy coś na twarzy. No to wiadomo, że też nie możemy zobaczyć. Albo czy mamy coś na włosach. No i żeby mieć ten pełny obraz siebie, żebyśmy mogli zobaczyć tacy, jacy jesteśmy naprawdę, no ktoś wymyślił coś takiego jak lustro. I tak naprawdę lustro spełnia taką funkcję, że my sami z siebie nie mamy doskonałego obrazu samych siebie, co do samych siebie. I potrzebujemy takiego lustra, żeby na przykład zobaczyć no to swoje odbicie. I podobnie jak takim dla ciała jest lustro, tak samo takim lustrem jest dla naszego duszy, dla naszego wnętrza jest właśnie Słowo Boże, gdzie my o sobie samych mamy często jakieś tam mniemanie. Albo że jesteśmy tacy, albo że tacy, albo jakaś tam jest sytuacja. I tak naprawdę Słowo Boże spełnia dla nas tą funkcję lustra. Kiedy my przeglądamy się w nim, możemy tak naprawdę zobaczyć, no jacy jesteśmy. Bo znowu, tak jak w przypadku ciała mamy jakiś niepełny też obraz samego siebie i często co nam się wydaje o nas samych może nie być prawdziwe. I dlatego mamy tutaj przyrównanie, że ktoś, kto słucha Słowa Bożego, to jest tak samo, jakby się po prostu przeglądał w lustrze, że możemy czytać, możemy słuchać Słowa Bożego i ono nas konfrontuje i wtedy możemy na przykład no, zobaczyć jakieś błędy w naszym życiu, jakieś grzechy, których wcześniej nie widzieliśmy. No i w tym fragmencie to także no, jest napisane w pewnego rodzaju ostrzeżeniem, że no po co jest lustro? Po to ktoś się przegląda w takim lustrze, no żeby coś sobie potem poprawić. Patrzy na przykład, ok, mam coś na twarzy, nie, no to w porządku. Jak mam, no to poprawiam. No i taki sam cel jest przeglądanie się w lustrze Słowa Bożego. Po to czytamy, po to słuchamy tego słowa, żeby coś tam po prostu zmienić. No i jeśli tego nie robimy, no to właśnie jest tutaj napisane, że jesteśmy tak, jakbyśmy się przejrzeli, zobaczyli i odeszli, tak? Więc to jest ta pierwsza funkcja tego Słowa Bożego, która tutaj mamy, to jest lustro. To, że możemy przejrzeć samych siebie, jacy jesteśmy w tym Słowie. I bez tego lustra nie możemy tego oczywiście zrobić. Więc jeśli chcemy z perspektywy Bożej widzieć, jak nasze, no jak my wyglądamy, no to narzędziem do tego to jest właśnie Słowo Boże, które jest lustrem. Kolejna rzecz, do której jest przyrównane Słowo Boże, to jest w liście do Hebrajczyków, wcześniej list 1, 4 rozdział. I to jest, przyrównane Słowo Boże jest do miecza. 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tutaj widzimy, że Słowo Boże jest przyrównane do miecza. No jest przyrównane do miecza, bo nas przenika. Tak jak miecz przenika ciało, tak samo Słowo Boże nas przenika. Mówi, że ono jest skuteczne, żywe i co może zrobić, że ono może... jest zdolne osądzić właśnie nasze zamiary i myśli serca, czyli bada nasze motywy. Jest tutaj też ciekawe takie sformułowanie w środku tego, że że rozdziela między duchem, duszą, ciałem, stawami i szpikiem. Jest taki werset w 1 Tesaloniczan, przeczytam. 1 Tesaloniczan 5, na chwilkę tylko tam przejdę, 5, 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodzi mi o to, że w tym fragmencie i w tym z Hebrajczyków tak jakby no, Słowo Boże nas naucza, że człowiek w całości składa się z tego ducha, ciała i duszy. Tak jakby na trzy tutaj dzielił i ten list do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże bada nasze motywy i rozdziela. Właśnie, że może rozdzielić, przenika do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku. I myślę sobie, że to jest w kontekście właśnie badania tych motywów, o tym, że są takie rzeczy właśnie, że które wypływają, powiedzmy, albo z ducha, albo z ciała, albo po prostu jest coś martwe samo w sobie. List do Hebrajczyków także mówi o czymś takim jak martwe uczynki, czyli powtarzanie czegoś po prostu tak obo z wyuczenia. I myślę sobie tak, jakbyśmy to praktycznie mieli zobrazować, to no, wymyśliłem sobie taki przykład, że na przykład przychodzą trzy osoby, no nie wiem, na nabożeństwo wielbić Boga. Jedna robi to szczerze, z serca, nie wiem, kocha Boga, jest zbawiona i uwielbia Go. Powiedzielibyśmy, że to jest z Ducha Bożego to czyni. Inna osoba może to robić na przykład, no bo tak została nauczona, tak? Czyli powiedzmy, to jest jakiś martwy uczynek. Powiedzielibyśmy, że motywem tego no, jest takie wyuczenie. Albo może być po prostu grzesznym motywem, czyli na przykład tak jak faryzeusze robili coś tylko i wyłącznie dlatego, żeby inni ludzie myśleli, że oni są pobożni. Także widzimy tą samą czynność, którą wykonują trzy osoby, dla każdej z nich motyw jest zupełnie inny. I to, co list do Hebrajczyków tutaj mówi, że Słowo Boże może osądzić ten motyw, tak? Że nie jest ważne tylko co robisz, ale dlaczego to robisz. A często jest czasami tak, że my sami nie wiemy może dlaczego coś robimy, a Słowo Boże pomaga nam ten motyw jakby dosięgnąć głębi naszej duszy i po prostu pokazać, dlaczego robisz to, co robisz. Nie? Także jest tym właśnie narzędziem, które przenika i pokazuje prawdę. Jak tu jest napisane, że osądza zamiary i myśli serca, jak ten miecz, który przenika. Także czasami jest tak, że sami możemy sobie nie zdawać sprawy albo robić coś i wydawać nam się może, że robimy to dobrze, a tu się okazuje, że no jest zupełnie inaczej. Przykład na przykład to była ta Samarytanka, która z Panem Jezusem rozmawiała na temat uwielbiania Boga i no właśnie też ostatnio o tym mówiłem, że ona myślała, że to tu trzeba pójść i tak, a Pan Jezus mówi, że nie, że wielbienie, że tak powiem, że prawdziwi czciciele, że to jest w duchu i w prawdzie. Także Słowo Boże pomaga nam także zrozumieć nasze motywy. Trzecia rzecz, do której jest przyrównane Słowo Boże, to jest pochodnia czy światłość i to jest Psalm 119, werset 5. 105, przepraszam. 119, 105. Jest napisane, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czyli widzimy, że słowo jest to przyrównane do jakiegoś światła, pochodni, światłości. No i wyobraźmy sobie, że jest taka totalna ciemność, że nic nie widzisz, nawet, no nie wiem, ręki swojej przed oczami. No i w takiej sytuacji oczywiście jest bardzo niebezpiecznie zrobić jakikolwiek krok. Tak? No bo nie wiesz, co przed nogą Twoją stoi. Zrobisz krok i się nagle okazuje, że się wywrócisz. No i jest napisane, że Słowo Boże, przynajmniej tutaj w życiu tego psalmisty, to jest oczywiście jego świadectwo, jest dla niego taką pochodnią. Czyli jak on idzie przez życie, to możemy domyślać się, że on bada w Słowie Bożym i podejmuje decyzję w oparciu o tym, co to Słowo do niego mówi, że ono wskazuje mu drogę. Nie idzie jakoś po omacku, nie podejmuje decyzji od tak sobie, tylko no nie wiem, zastanawia się na przykład, a co Bóg o tym myśli, a czy to jest właściwe, jaką decyzję podjąć, czego się wystrzegać, co jest dobre. I on mówi, że żyje w ten sposób, właśnie mówiąc to, że właśnie dla niego Słowo to jest tą pochodnią i tą światłością, która no, rozświetla to, jak on ma żyć po prostu. Nie? I to jest też oczywiście jego świadectwo osobiste i warto też zadać sobie pytanie, jak my żyjemy, nie? Czy dla nas to Słowo Boże jest rzeczywiście tą pochodnią i światłością? Jeśli tak jest, no to właśnie tak będzie w naszym życiu, że kiedy będziemy próbowali, no nie wiem, podjąć ciężką decyzję, albo w którym kierunku iść, no to będziemy po prostu badać się tego Słowa Bożego i zadawać sobie to pytanie, a co Słowo Boże mówi na ten temat. Więc można powiedzieć, że tutaj spełnia Słowo Boże funkcję takiego przewodnika naszego przez życie, że nie idziemy w ciemności, że wiemy to, co jest w oczach Bożych dobre i tak właśnie staramy się żyć. Także mamy te trzy takie przyrównania. To jest właśnie na początku lustro było, potem miecz i teraz mamy światłość. Jeszcze trzy fragmenty na temat Słowa Bożego chciałbym przeczytać. Pierwszy to jest z 2 Tymoteusza 3:16-17. Także znany fragment dotyczący Słowa Bożego. Drugi list do Tymoteusza i 16 werset, 3 rozdział. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kilka faktów, które apostoł Paweł tutaj Tymoteuszowi powiedział odnośnie Słowa Bożego. Przede wszystkim pismo jest przez Boga natchnione, czyli autorem tego, dlatego nazywamy to pismo Słowem Bożym, jest sam Bóg, jest natchnione i tak naprawdę on tutaj mówi mu, po co to pismo jest, do czego ono jest potrzebne i powiem wam szczerze, to nie jest takie oczywiste, do czego to pismo jest, bo jakby się przypatrzyć często, jak ludzie wykorzystują pismo i do jakich celów, to często to nie są te cele. Na przykład jak wertuję często internet, to jakieś takie filmiki się pojawiają, jak kod Biblii, jakieś tam różne teorie, że na przykład ta cyfra znaczy taką liczbę, która się łączy z taką liczbę i w tej księdze jest taka liczba, to się składa na jakieś słowo i to coś tam znaczy. Także niektórzy, można powiedzieć, że tym Słowem Bożym zajmują się w tym celu, żeby, no nie wiem, odgadywać jakieś kody Biblii. Inni, no wieczne jakieś mnożenie interpretacji, powiedzmy, jakichś trudno zrozumiałych fragmentów z Biblii i niektórzy, powiedzmy, na tym się skupiają. I wiele różnych podejść można mieć do Słowa Bożego, ale apostoł Paweł mówi, jaki jest cel, po co to Słowo Boże zostało nam dane. I on mówi, że jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Widzimy, że ono jest dane po to, żebyśmy my robili postępy, tak? Wykrywali jakieś błędy, stawali się coraz bardziej sprawiedliwi, no, dowiadywali się nowych rzeczy o Bogu, że to jest cel i 17 werset mówi, no i po co jest ta poprawa i tak dalej, aby człowiek był Boży doskonały do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli można powiedzieć, że Słowo Boże jest dane nam po to, żeby nas przygotować do dzieła, czyli do służby. Więc można powiedzieć, jeżeli ktoś wykorzystuje jakoś tam Słowo Boże albo ma do niego jakieś podejście, ale ono się nie przekłada na to, że to Słowo przygotowuje go no, do jakiejś służby, no to jest po prostu bezużyteczne w pewnym sensie. Bo celem Słowa Bożego jest to, żebyśmy byli gotowi do, no, do każdego dobrego dzieła. Nie jest po to, żeby, no nie wiem, wiecznie powiedzmy zastanawiać się nad różnymi jakimiś trudnymi też sprawami albo wyszukiwać jakichś kodów Biblii, chociaż jakieś tam rzeczy ciekawe mogą być, ale no z perspektywy apostoła Pawła, jak pisał do Tymoteusza, to mówi, że ono jest nam po to dane właśnie, żebyśmy robili te po prostu postępy w wierze i byli przygotowani do służby. Także też studiowanie Biblii, zobaczcie, że nie jest dla samego studiowania Biblii, tak? Czyli, że nie wiem, przestudiowałem coś i stwierdzam, o, dobrze, przestudiowałem i odkładam to na bok. Nie o to chodzi, żeby coś przestudiować. Chodzi o to, żeby przygotować się do posługiwania. Tak tu jest napisane. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli widzimy nacisk tutaj na działanie. Tak? Nie tylko na to po prostu, żeby to słowo studiować. Więc taki jest cel w ogóle. Po to jest Słowo Boże, żebyśmy robili postępy i żebyśmy służyli Bogu. Jeśli nasze studiowanie czy podejście do Pisma tego nie przynosi, no to po prostu no, jest coś nie tak w tym naszym podejściu do Słowa Bożego. Okej, jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Piotra odnośnie Słowa Bożego, o którym coś mówi apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Nie. Tak, pierwszy. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Drugi werset. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, drugi werset. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jak macie Biblię warszawskie, to widzieliście, że ja tam przeczytałem Słowa Bożego. Ponieważ w Biblii warszawskiej nie występuje, nie jest przetłumaczone. Jakbyśmy wzięli sobie Biblię Gdańską na przykład, czy inne przykłady, to tam jest wprost napisane, że zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka Słowa Bożego. W Biblii akurat dlatego przeczytałem. W Biblii warszawskiej tego nie ma. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Co mówi? Trzy rzeczy, o których mówi ten fragment odnośnie Słowa Bożego. Pierwsze, Słowo Boże jest duchowym pokarmem. Tak, czyli tak jak, no nie wiem, pokarm fizyczny jest dla ciała, tak samo Słowo Boże jest dla ducha. Tak, czyli jest to wprost nazwane mleko Słowa Bożego, czyli po prostu pokarm, poprzez który wzrastamy. I druga rzecz to jest właśnie to, że wzrastamy w jaki sposób, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, czyli wzrastamy poprzez to Słowo Boże. Czyli raz, że ono jest pokarmem duchowym, że nasz duch karmi się po prostu, kiedy mamy kontakt z tym Słowem Bożym. Dwa, że wzrastamy przez ten pokarm, czyli bez tego pokarmu nie jesteśmy w stanie wzrastać. I trzecia rzecz to mówi o pragnieniu Słowa Bożego. Mówi, że zapragnijcie tego właśnie Słowa Bożego. I w ogóle pragnienie i apetyt. Myślę, że jak ktoś jest chory w ogóle, to jedno z objawów choroby jest to, że jest utrata apetytu, nie? Czyli ktoś jest chory, źle się czuje, często jest tak, nie chce jeść. I to jest taka choroba tutaj fizyczna. Ale myślę, że objaw choroby duchowej to jest brak apetytu na Słowo Boże. Po prostu. Nie chce mi się czytać Słowa Bożego, nie interesuje mnie, co tam jest napisane. To są objawy choroby duchowej po prostu, tak? Tak jak no, właśnie brak tego pragnienia. Dlatego apostoł Piotr mówi o tym, żebyśmy pragnęli tego słowa, że ono jest naszym pokarmem duchowym, przez to wzrastamy. No i w jedyny sposób po prostu nie wzrośniemy. Nie wzrośniemy. I ostatni fragment, który chciałbym przeczytać odnośnie Słowa Bożego, jest z Księgi Izajasza, 55 rozdział. Wersety 10 i 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Także mamy fragment, gdzie Słowo Boże mówi o Słowie Bożym, co ono robi. No i przede wszystkim mówi to, że no nie jest jakby próżne, że spełnia swoją funkcję. I zresztą to jest ta sama myśl, co w liście do Hebrajczyków, gdzie tam autor napisał, że jest żywe i skuteczne. Tutaj mamy to samo, że zresztą to jest pierwsza rzecz, nauka z Biblii, można powiedzieć już z pierwszej Mojżeszowej, jak Bóg powiedział i coś tam się stało. Tak? Czyli Bóg powiedział, niech się stanie coś, no i coś tam się stało. I nie czytamy, powiedzmy, żeby było tak, że Bóg coś powiedział i nic się nie wydarzyło. Nie? I no jakby Słowo Boże nas upewnia o tym, że ono działa. Tak? Że jak Bóg coś powiedział, to jakiś tam efekt tego będzie, że ono spełnia tą służbę. I nasz wzrost też duchowy i Słowo Boże jest przyrównane do takiej sytuacji tutaj w 10 wersecie, że gdyż jak deszcz i śnieg pada z nieba i tam już nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem. Czyli widzimy, to jest przyrównane do sytuacji, kiedy pada deszcz albo tam śnieg, no i on jakoś nawilża tą ziemię, użyźnia ją i ona wydaje po prostu jakoś tam czyni ją urodzajną. No i właśnie, i jak to jest z tym deszczem i z ziemią, to tak samo jest w naszym życiu, że to Słowo Boże sprawia, że no, w naszym życiu, że ta ziemia staje się urodzajna. Że to Słowo Boże, ono sprawia, że w naszym życiu pojawiają się jakieś owoce, tak? to się nie dzieje bez Słowa Bożego. Czytamy, że pada ten deszcz, on sprawia, że ta gleba jakoś tam nasiąka i potem wyrastają rzeczy. Tak samo mówi ze Słowem Bożym. Słowo Boże, słyszymy coś po prostu, jakąś naukę i ona jest w nas i no, wydaje jakiś plon. I zwróćcie uwagę, że też jest, że w dwóch formach jest podane, że Słowo Boże jest jak deszcz i jak śnieg. I często jest tak, że jak deszcz pada na ziemię, to ziemia ma korzyść z tego natychmiast, tak? Wnika w tą glebę, ciach, wyrasta coś. Od razu prawie. Bardzo szybko. I często jest tak z pewnymi prawdami Słowa Bożego, czy ze Słowem Bożym, że niektóre rzeczy aplikujemy do życia bardzo szybko. Po prostu ktoś usłyszał, zrobił, wprowadził w życie i jakiś owoc już to słowo wydało. Ale jest też, że przychodzi to Słowo Boże jak śnieg. A ze śniegiem bywa tak, że potrafi całą zimę leżeć na tym całym zmrożonym, nie wiem, zmrożonej ziemi i tak naprawdę, kiedy dopiero to się rozgrzeje, te promienie słońca jakoś wnikną, to śnieg się roztopi, to mija pewien jakiś długi, może nawet czas, zanim to słowo po prostu jakoś zacznie efektywnie działać na nasze życie. No i Bóg tutaj mówi, że z Jego słowem jest tak, że ono przychodzi właśnie jak deszcz albo jak śnieg, że ono czasami wymaga czasu, czasami działa to szybko, ale poprzez nie właśnie, poprzez to słowo, no wydajemy jakiś plon. I więc, żeby ten wzrost, żeby coś w tym życiu naszym się pojawiało dla Boga, to potrzeba dwóch rzeczy. Raz, Słowa Bożego i czasu. No i tak jak Pan tutaj mówi, Pan Bóg, że to słowo po prostu nie jest jakieś nieskuteczne, że ono działa i to odbywa się w ten sposób. Czasami to może zająć więcej czasu, pewnie kiedy mamy z jakimiś trudniejszymi prawdami biblijnymi do czynienia, to może po prostu no, musi minąć czas, zanim po prostu to słowo do naszego serca trafi. Także, tak podsumowując, mamy sześć takich fragmentów, które coś mówią o właśnie o Słowie Bożym, o tym, co to Słowo Boże w naszym życiu robi i jak ono działa. I tak podsumowując, od początku, na początku powiedzieliśmy, że ono jest właśnie jak lustro, więc Słowo Boże pokazuje nam nasz stan duchowy, to jacy naprawdę jesteśmy. Czyli znowu, bez tego Słowa Bożego nie będziesz miał tego takiego pełnego obrazu siebie samego, że to jest narzędzie, dzięki któremu ty możesz zobaczyć się w oczach Bożych, jaki naprawdę jesteś. Dalej czytaliśmy, że Słowo Boże, ono przenika nas i bada nasze motywy. Nie to, że my coś tam robimy, ale Słowo Boże może nam pomóc zrozumieć i zbadać motywy naszego serca. I dlaczego robimy to, co robimy? Czy to rzeczywiście jest duchowe? Czy to może jest cielesne? A może to po prostu jest jakiś wyuczony przepis? Więc Słowo Boże pomaga nam zrozumieć te motywy. Dalej, że to Słowo Boże jest właśnie światłem i takim przewodnikiem przez życie, które rozświetla tą ciemność i mówi, że to wybierz tą drogę, nie wybieraj tej innej, tu jest bezpiecznie, tu jest niebezpiecznie. Więc taką funkcję spełni w naszym życiu. Słowo Boże jest nam dane po to, żeby nas przygotować do służby. Po prostu tak jak apostoł Paweł Tymoteuszowi tłumaczył, ono jest do poprawy nas, żebyśmy byli gotowi po prostu służyć Bogu. I no, takiego efektu musimy się spodziewać po prostu po tym, że mamy kontakt ze Słowem Bożym. To jest jakby cel tego wszystkiego. I wzrastamy właśnie poprzez to Słowo Boże, czyli kiedy nie ma tego Słowa Bożego, to nie możemy wzrastać. No, jest nazwane pokarmem duchowym, którego powinniśmy pragnąć i że przez ten pokarm duchowy wzrastamy. No i wreszcie w Księdze Izajasza czytamy, że to słowo jest skuteczne, tak? Że ono działa właśnie jak ten deszcz, który nawadnia glebę i to słowo, które jest w nas, które słyszymy, ono jakoś pracuje i niektóre rzeczy aplikujemy do życia szybciej, niektóre po prostu wymagają więcej czasu, żeby po prostu do nas dotrzeć. Także takie dzisiaj studium dla was, bracia i siostry, przygotowałem. Myślę, że powinno nas zachęcić do tego, żeby po prostu to no, z tym Słowem Bożym obcować coraz bardziej i być zainteresowanym, jak apostoł Piotr właśnie pisał, żeby no, pragnąć tego Słowa, bo bez tego Słowa będzie naprawdę źle. No, nie będziesz tego stanu duchowego własnego nawet mógł rozeznać dobrze. No, nie będziesz ani motywów własnych mógł rozeznać. No, będziesz chodził po omacku i nie będziesz wzrastał. Więc te wszystkie rzeczy, które właśnie tutaj wymieniliśmy, Słowo Boże mówi, że one taki efekt w życiu po prostu naszym jako chrześcijan wydaje. Amen. Amen.